Witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek 3 marca przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia realizujące audycję Adela i technik Frederik. Zapraszamy na dzisiejsze wydanie naszej audycji, w której usłyszymy po dzienniku przygotowanym wspólnie z Sylwią Gips i Katarzyną Zawicką przegląd prasy i komentarz europejski. W części magazynowej pierwsza część reportażu Virginie Little o forum na rzecz zatrudnienia, które odbyło się w Warszawie, część druga jutro. Następnie powtórka magazynu naukowego Eureka Piotra Rozochowicza, a na koniec lekcja francuskiego. Zaczynamy od najważniejszych wydarzeń dnia w skrócie. Płyną gratulacje do prezydenta elekta w Rosji. Opozycja uważa niedzielne wybory za nieprawomocne. Policja rozproszyła opozycyjnych manifestantów na ulicach Moskwy. Armia izraelska zakończyła operację prowadzoną w Strefie Gazy. Ekwador wycofał swego ambasadora z Kolumbii. Niepewna sytuacja panuje nadal w Armenii. Mnożą się reakcje na wygraną Dmitrija Miedwiediewa w niedzielnych wyborach prezydenckich w Rosji. Napływają gratulacje z całego świata, między innymi od Nicolasa Sarkoziego, który, jak poinformował rzecznik francuskiego prezydenta David Martinon, zaprosił Miedwiediewa do złożenia wizyty we Francji. W rozmowie telefonicznej z prezydentem elektem Sarkozy stwierdził, że, cytuję, Francja uważnie śledzi przemiany ekonomiczne, społeczne i polityczne w Rosji. Wcześniej szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner zaapelował do Unii Europejskiej o znalezienie nowego języka, dzięki któremu uda się znaleźć porozumienie z Rosją, co nie powiodło się za rządów Putina. Również kanclerz Niemiec Angela Merkel pośpieszyła z zapewnieniem, że miałaby wielką ochotę spotkać się z Dmitrijem Miedwiediewem. Jak podał rzecznik pani kanclerz Thomas Steg, Angela Merkel pogratulowała swemu rosyjskiemu koledze wyboru na stanowisko prezydenta i wyraziła życzenie osobistego z nim spotkania w jak najszybszym czasie. Zdaniem dobrze poinformowanej AFP do wizyty niemieckiej kanclerz w Moskwie mogłoby dojść już w najbliższą sobotę. Wedle oficjalnych danych Dmitrij Miedwiediew, który obejmie swoje stanowisko 7 maja, uzyskał 70,23% głosów. Kandydat komunistów Gennadij Ziuganow otrzymał 17,76%. Ultranacjonalista Władimir Żyrynowski 9,37%, a kandydat proeuropejski Andrzej Bogdanow 1,29%. W wyborach udział wzięło 69,65% uprawnionych do głosowania. Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Władimir Czurow stwierdził, że nie odnotowano żadnych nadużyć. Innego zdania są niezależni obserwatorzy oraz partie opozycyjne. Szef jedynej zachodniej misji obserwacyjnej Andreas Gross stwierdził, że zdaniem misji wybory w Rosji nie były wolne i sprawiedliwe. Jeszcze w trakcie wyborów mówiono o nadużyciach w lokalach wyborczych, gdzie dochodzić miało do wielokrotnego oddawania głosów, wyrzucania obcych obserwatorów, przymusowych głosowań pod groźbą sankcji oraz nadawania komunikatów propagandowych w mediach pomimo zakazu w ramach ciszy wyborczej. Lider opozycji demokratycznej Garry Kasparow nazwał niedzielne wybory nieprawomocnymi. Nie uznajemy prawomocności wyboru Miedwiediewa na prezydenta 3 marca. 3 marca rozpoczynamy walkę przeciwko nieprawomocnej władzy, powiedział Kasparow do dziennikarzy zgromadzonych w Petersburgu na krótko przed początkiem Marszu Niezgody planowanym w tym mieście oraz w Moskwie. W Petersburgu opozycja uzyskała pozwolenie władz miejskich. Na apel lidera innej Rosji odpowiedziało 3000 osób. Natomiast klęska manifestacji w Moskwie została przesądzona już rano. Na stołeczne ulice wyszło 300 policjantów. Aresztowano kilkadziesiąt osób. Natomiast rosyjskie środowiska biznesu liczą, że przyjście Miedwiediewa na Kreml tchnie nowego ducha w liberalne reformy. AFP pisze, że bilans ekonomiczny Putina jest dobry, głównie dzięki horrendalnym cenom ropy naftowej na świecie, ale cieniem kładzie się na nim 12-procentowa inflacja. Tu Paryż. RFI. Mimo, że właściwie znane z góry, wyniki wyborów prezydenckich w Rosji są szeroko komentowane. Sylwia Gips.
Prasa europejska wątpi we właściwy przebieg wyborów i zastanawia się, jak układać się będą stosunki między nowym prezydentem Miedwiediewem a jego dotychczasowym nauczycielem Putinem. Według lewicowego niemieckiego dziennika Der Frankfurter Rundschau wybory były najwyraźniej manipulowane. Centrolewicowy Die Süddeutsche Zeitung uważa, że demokratyczną procedurę pozbawiono sensu. Uważa też, że Miedwiediew będzie miał zadanie trudniejsze od Putina, dlatego że ludzie głosowali na niego, spodziewając się dalszego wzrostu gospodarczego, a tymczasem ten ostatni słabnie. W Wielkiej Brytanii centroprawicowy Daily Telegraph pisze, że Rosjanie głosowali grzecznie, tak samo jak za czasów sowieckich. Istnieje związek bezpośredni między autorytaryzmem wewnętrznym a tonem niedopuszczającym sprzeciwu na zewnątrz. Włoska Republika pociesza się, że zwycięstwo Miedwiediewa było mniej miażdżące niż przewidywano. Turyńska Stampa pisze bez złudzeń o demokracji uważanej przez wielu za okaleczoną, a nawet zniesioną. Hiszpańskie gazety El País i El Mundo piszą o niezasłużonym zwycięstwie Miedwiediewa i o wyborach bez pluralizmu i jawności, a norweski niezależny dziennik Aftenposten wyraża pogląd, że prawdziwe wybory miały miejsce 10 grudnia, kiedy Putin wybrał Miedwiediewa swoim następcą. Inne gazety europejskie starają się przewidzieć, co dalej wydarzy się w tej sytuacji, która zdaniem belgijskiego dziennika Le Soir nie ma sobie podobnej w historii Rosji. Według szwedzkiego dziennika Dagens Nyheter Miedwiediew mógłby stać się marionetką, a całą władzę zachowa Putin. Inna szwedzka gazeta, svenska Dagbladet, przewiduje problemy. Rosja nigdy nie miała dwóch ośrodków władzy. Mało kto wierzy w ich dobre funkcjonowanie. Polska Gazeta Wyborcza, określana przez AFP jako centrolewicowa, przewiduje, że trzeba będzie rozstrzygnąć, kto naprawdę rządzi Rosją i jaki jest jej ustrój polityczny. Polski Dziennik i węgierska prawicowa gazeta Magyar Nemzet wpadły na ten sam tytuł – dwóch carów w Rosji.
Do głosów prasy francuskiej powrócimy w przeglądzie Katarzyny Zawickiej. Tu Paryż RFI. Armia izraelska zakończyła operację prowadzoną w strefie Gazy. Premier Ehud Olmert zapowiedział jednakże, że armia tego kraju będzie kontynuować operację przeciwko radykalnemu Hamasowi. W czasie 5-dniowej ofensywy izraelskiej w Gazie zginęło ponad 116 Palestyńczyków. Celem Izraela jest zredukowanie ostrzału rakietowego z terytoriów palestyńskich i osłabienie Hamasu do momentu, w którym będzie on niezdolny kontrolować strefę Gazy. Kilka godzin wcześniej Hamas ogłosił zwycięstwo nad Izraelem, gdy wojska tego kraju wycofały się z pozycji zajętych w strefie Gazy. Prezydent Mahmud Abbas, którego rządowi od czerwca nie podlega ten region, zawiesił w niedzielę wszelkie rozmowy pokojowe z Izraelem, zaś w poniedziałek ponowił propozycję podpisania porozumienia o zawieszeniu ognia dla, cytuję, oszczędzenia narodowi palestyńskiemu dalszych cierpień i ofiar, czytamy w komunikacie autonomii palestyńskiej. Unia Europejska potępiła wcześniej nieadekwatne użycie siły przez wojsko i wezwała Izrael do wstrzymania działań zbrojnych, które zagrażają cywilom oraz pozostają w sprzeczności z prawem międzynarodowym. Unia wezwała też Hamas do natychmiastowego zaniechania ostrzału Izraela rakietami z terytorium Gazy. Eskalacja walk pomiędzy Palestyńczykami i Izraelczykami potępiła Rada Bezpieczeństwa ONZ, która miała się zebrać jeszcze w poniedziałek w celu omówienia sytuacji na Bliskim Wschodzie. To Paryż RFI. Ekwador wycofał swego ambasadora z Kolumbii.
Wiceprezydent Kolumbii Francisco Santos Calderon wystąpił na posiedzeniu plenarnym ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka w Genewie, wzywając kraje sąsiadujące z Kolumbią, by uniemożliwiły każdemu, kto finansuje, planuje lub prowadzi działalność terrorystyczną, pobyt na swym terytorium zgodnie z rezolucją 1373 ONZ-u. Calderon nie wymienił nazwy Ekwadoru, na którego terytorium wojsko kolumbijskie zabiło w sobotę Raula Reyesa, jednego z dowódców kolumbijskich sił FARC, w których rękach znajdują się liczni zakładnicy, wśród nich Ingrid Betancourt. Po tej akcji Ekwador i Wenezuela skoncentrowały oddziały wojskowe na granicy z Kolumbią. Wiceprezydent Kolumbii zaapelował jednocześnie do Rady Praw Człowieka o potępienie porwań jako zbrodni przeciwko ludzkości i o wezwanie do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników.
Tu Paryż, RFI już w skrócie. Niepewna sytuacja panuje w Armenii. Przypomnijmy, że opozycja kwestionuje wygraną dotychczasowego premiera Serża Sarkisiana w wyborach prezydenckich przeprowadzonych tam 19 lutego i manifestuje na ulicach stolicy. W sobotę w Jerewaniu polała się krew, w zamieszkach zginęło 8 osób. Opozycja, której przewodzi pierwszy postkomunistyczny prezydent Armenii, Levon Ter Petrosyan, odrzuca obecnie wszelki kompromis z władzą, ignorując wysuwaną wcześniej, ale dziś już nieponawianą propozycję stworzenia koalicji. Porozumienie jest tym trudniejsze, że obie strony obarczają się odpowiedzialnością za ofiary zamieszek. W społeczeństwie ormiańskim zapanował głęboki podział, stwierdza Magdalena Fritschowa, specjalistka od Kaukazu w The International Crisis Group. To był dziennik Tu Paryż, Radio France International. Czas na przegląd prasy. Katarzyna Zawicka i Anna Bernhardt.
Wizyta Ahmadinejada w Iraku, nasilenie konfliktu bliskowschodniego, wybory w Rosji to główne tematy międzynarodowe w dzisiejszych paryskich dziennikach. Jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne Francji, to na czoło wysuwa się nieodmiennie prezydent Sarkozy i jego równie nieodmiennie malejąca popularność wśród Francuzów. Im mniej lubią prezydenta, tym bardziej lubią premiera, który jest odbierany jako negatyw Sarkoziego. A ponieważ Sarkozy postrzegany jest prawie jako czarny charakter, to Fillon przybiera dzięki temu porównaniu barwę śnieżno-białą. Libération tytułuje nawet na pierwszej stronie: Francuzi poszukują prawdziwego prezydenta, a w artykule redakcyjnym Laurent Geoffrin stwierdza, że Sarkozy znowu wprowadził jakąś innowację. Dotychczas pytano, czy prezydent jest dobrym czy złym przywódcą. Jeśli chodzi o Sarkozy'ego, pytanie brzmi, czy jest on prezydentem. Jego zachowanie raczej temu przeczy, ale zostawmy francuskiego prezydenta w spokoju, przejdźmy do spraw poważniejszych. Wybory w Rosji wygrał na wiele miesięcy przed 2 marca Dmitrij Miedwiediew, pupilek Putina. Libération przedstawia dzisiaj jego portret, pisze o jego zamiłowaniach muzycznych, rock, o jego umiłowaniu prawa, o raczej tradycyjnej wizji rodziny, kobieta w domu przy dziecku, o przekonaniach, które nie zawsze idą w parze z ideami politycznymi, które głosi. Wolność warta jest więcej niż jej brak. To powinno stanowić serce naszej polityki, stwierdził Miedwiediew. Ale jak stwierdził dziennikarz Leonid Razichowski, Miedwiediew nie jest taki głupi, żeby szanować wolności obywatelskie, które mogą obrócić się przeciwko niemu. Prawicowe Le Figaro zamieszcza analizę pióra Laure Mondeville, która stwierdza, że Rosją rządzić teraz będzie dziwaczny dwugłowy car. Miedwiediewa określa jako młodego, wątłego człowieka, mającego kompleksy na punkcie niewielkiego wzrostu, który jednak wydaje się bardziej otwarty niż jego poprzednik w momencie dojścia do władzy. Putin natomiast jest umięśnionym, pewnym siebie macho, nieszczędzącym Zachodowi ostrych słów, który zapewnia, że obydwaj przywódcy będą bardzo ściśle ze sobą współpracować, chociaż przewiduje, że będą podejmowane próby poróżnienia ich. Ale czy rzeczywiście tak będzie, zastanawia się wysłanniczka specjalna Le Figaro Laure Mondeville. Czy ten tandem ma szansę przetrwać w Rosji rządzonej zawsze przez jednego cara? I kto w razie różnicy zdań będzie miał ostatnie słowo? Czy popularność Putina może się zmniejszyć, jeśli nie będzie miał za sobą całej administracji Kremla? Pozornie wydaje się, że były prezydent nie mógł znaleźć sobie lepszego następcy. Posłuszny, gładki i uśmiechnięty Miedwiediew wszystko mu zawdzięcza i w dodatku ma te same poglądy polityczne, przekonania ideologiczne i wizję świata, co Putin. Ale być może to nie wystarczy. Logika chce, żeby Miedwiediew spróbował wyrwać się spod tych wpływów, bo trudno sobie wyobrazić, żeby w Rosji prezydent odbierał rozkazy od premiera. Trzeba by być Matką Teresą, zauważa ekonomista Władimir Milow, żeby nie ulec pokusie wykorzystania takiej władzy, jaką daje funkcja prezydenta. A Miedwiediew Matką Teresą z pewnością nie jest. Jest za to ambitny. I to on będzie miał kontrolę nad wywiadem, wojskiem i policją. Zdaniem niektórych politologów deklaracje Miedwiediewa na temat wagi wolności, cytowane wyżej, świadczą o pewnym odejściu od linii politycznej Putina. W tym samym Le Figaro ta sama Laure Mondeville pisze o proputinowskiej młodzieży zrzeszonej w organizacji Nashi. W Moskwie odbyła się wielka manifestacja, której uczestnicy świętowali zwycięstwo Putina. Laure Mondeville opisuje na przykładzie jednej z młodych aktywistek, jak organizacja zdobywa nowych oddanych członków. Zaczęło się od zaproszenia na projekcję filmu Zwiezda, jednej z ostatnio licznych produkcji, jakby żywcem przeniesionych z czasów komunizmu, ukazującej bohaterstwo żołnierza radzieckiego w czasie II wojny światowej. Narodowej. Po filmie spotkanie z kombatantami, a nieco później happening w miejscu słynnym z oporu stawianego hitlerowcom. Młodzież, jak to młodzież, łatwo daje sobą manipulować. Nasi działają na zasadach już sprawdzonych przez organizację młodzieżową poprzedniej epoki. Tworzą nową, wielką rodzinę, która umożliwia ogromny awans społeczny, co niewątpliwie bardzo zachęca zwłaszcza młodzież z prowincji marzącą o wielkim świecie. Jakże łatwo tę najbardziej plastyczną materię, jaką jest młodzież, przekonać, że są obrońcami jedynej słusznej sprawy, że opozycja niszczy Rosję i dąży do jej rozbicia i że każdy środek jest dobry, jeśli chodzi o obronę ojczyzny.
RFI, la radio du monde.
Popołudniowe wydanie dziennika Le Monde opisuje w korespondencji z Moskwy spekulacje rosyjskiej prasy na temat rywalizacji Miedwiediewa z Putinem. Obaj, stary i nowo wybrany prezydent, pojawili się w niedzielny wieczór na Placu Czerwonym, gdzie prokremlowska młodzież świętowała zwycięstwo, które jest dowodem sukcesu naszej polityki prowadzonej w ostatnich 8 latach, jak podkreślił Władimir Putin. Czekając na oficjalne przekazanie władzy, które ma nastąpić 7 maja, media rosyjskie zadają już pytanie, do kogo będzie należała władza. Rosyjskie wydanie Newsweek nie ma wątpliwości, że zanosi się na walkę. Dwa ośrodki dowodzenia muszą wejść w konflikt. Specjaliści prorokują, że wybuchnie on w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Dobrze przygotowany scenariusz przejęcia władzy może być skonfrontowany z rzeczywistością, a przede wszystkim podważony przez sytuację ekonomiczną. Rosnącą inflację, kulejący drobny i średni przemysł, rozpadający się system emerytalny, służbę zdrowia w opłakanym stanie i powszechną korupcję. Nikołaj Pietrow, specjalista z ośrodka Carnegie, pytany przez dziennikarza Le Monde o analizę sytuacji, podkreśla, że największe zagrożenie dla władzy rosyjskiej płynie z ostatnich sukcesów. Szybki wzrost rozwoju gospodarczego, spowodowany przede wszystkim wysoką ceną ropy, nie został wykorzystany przez Kreml, zajęty przygotowaniem się do nowych rozdań. Większość ekonomistów zgodnie przyznaje, że wskaźniki wzrostu z 7% w 2007 roku spadną do 3,5%. Apelują o zmianę kursu, o politykę, która pozwoli się rozwijać małym i średnim przedsiębiorstwom, co można osiągnąć przede wszystkim przez ograniczenie roli państwa w gospodarce. Jakie decyzje podejmą Miedwiediew, a może Putin, zobaczymy w najbliższym czasie.
Co nowego w Europie?
Gazprom w końcu przykręcił kurek i zredukował w poniedziałek 3 marca dostawy gazu dla Ukrainy o 25%, zapowiadając, że zmniejszy je w sumie o 35%. Prezydent Ukrainy Juszczenko podkreślił po spotkaniu z szefem ukraińskiego rządu Julią Tymoszenko, że głównym celem są dziś dynamiczne negocjacje z Gazpromem, a nie spowodowanie wojny o gaz. W tym samym duchu wypowiedziała się Komisja Europejska, wzywając obie strony, Gazprom i Ukraina, do szybkiego uregulowania tego sporu handlowego. Rzeczniczka Komisji, Michelle Cercon, podkreśliła, że Unia z bliska śledzi sytuację i nie wyklucza zwołania narady grupy ekspertów powołanej w 2004 roku, aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne krajów członkowskich. 80% rosyjskiego gazu dla Europy przepływa przez Ukrainę. Gazprom zapewnił na razie, że te dostawy nie zostaną zakłócone. Przypomnijmy, że kolejny spór o gaz wybuchł w pierwszej połowie lutego. Rosyjski gigant gazowy zagroził zakręceniem kurka, wyliczył bowiem, że Ukraińcy są mu winni 1,5 miliarda dolarów za dostawy z końca 2007 roku i początku bieżącego. Kijów został zawiadomiony, iż dalsze dostawy gazu nie będą realizowane, chyba że Rosjanie otrzymają zabezpieczenie płatności i Ukraina podpisze zobowiązanie o kolejnych umowach i spłacie zaległych kwot. Premier Julia Tymoszenko powiedziała, że Ukraina nie rozumie, skąd się wzięła 1/3 jej długu wobec Gazpromu i że nie zamierza spłacić go za jednym zamachem. Zamierzała także żądać usunięcia pośrednika firmy Rosukrenergo, która zdaniem Tymoszenko zawyżyła wysokość spłat i szantażuje Ukrainę. Połowę udziału w tej firmie ma Gazprom, połowę 2 ukraińskich biznesmenów. 12 lutego prezydent Ukrainy Juszczenko i prezydent Rosji Putin zawarli w Moskwie porozumienie, z którego miało wynikać według oświadczenia Putina, że Ukraina dług spłaci, a według oświadczenia Juszczenki, że Ukraina pozostanie strategicznym partnerem Rosji. Niemniej 26 lutego porozumienie to ciągle nie było podpisane, a Gazprom ponownie zagroził obcięciem dostaw gazu dla Ukrainy 3 marca, co też się stało. 3 marca miał się odbyć tradycyjny szczyt francusko-niemiecki, uważany za ważne wydarzenie także i dla Unii Europejskiej, jako że chodzi o dwa państwa założycielskie Zjednoczonej Europy. Po raz pierwszy spotkanie zostało odwołane i przeniesione na czerwiec, według Pałacu Elizejskiego, z powodu nadmiaru zajęć prezydenta Francji. Od tygodnia prasa europejska komentuje jednak ochłodzenie, a nawet powiew mrozu na osi Paryż-Berlin. Przyczyn jest wiele, a za jedną z nich uważa się zbyt obcesowe maniery prezydenta Sarkoziego, które nie podobają się Zarenem. Niemcom nie podoba się też deficyt budżetowy, z którym Francja zamierza objąć przewodnictwo nad Unią, jej krytyka roli Centralnego Banku Europejskiego, a przede wszystkim, jak twierdzi niemiecka gazeta Die Welt, projekt utworzenia Unii Śródziemnomorskiej obok Unii Europejskiej, zainicjowany przez prezydenta Sarkoziego. Francuski sekretarz do spraw europejskich Jouyet podkreślił wprawdzie przed kilku dniami, że będzie to Unia na rzecz Morza Śródziemnego, a nie Unia Śródziemnomorska i że nie jest to neutralna poprawka semantyczna, ale to być może nie wystarczy. Angela Merkel i Nicolas Sarkozy spotykają się jednak w poniedziałek 3 marca wieczorem w Hanowerze, aby razem zainaugurować niemieckie targi informatyki i komunikacji SEBIT.
To był komentarz europejski Sylwii Gibbs, a my tymczasem przechodzimy do części magazynowej naszej audycji. Zapraszamy na pierwszą część reportażu przesłanego nam przez Virginie Little, redaktorkę naczelną francuskojęzycznego pisma Les Echos de Pologne, ukazującego się w Polsce. Tematem reportażu Forum na Rzecz Zatrudnienia, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Warszawie.
Francja jest pierwszym inwestorem zagranicznym w Polsce. Około 770 firm z kapitałem francuskim działa na terytorium polskim i zatrudnia 185 tysięcy osób. Mając to na względzie, ambasada Francji w Polsce oraz Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce od 2 już lat organizują spotkania pracodawców reprezentujących firmy francuskie ze studentami i osobami poszukującymi pracy. Są one okazją, aby poznać oferty pracy zarówno w Polsce, jak i we Francji, znaleźć informacje o studiach i praktykach w Polsce i we Francji i oczywiście doręczyć curriculum vitae bezpośrednio osobom reprezentującym rozmaite firmy. Tegoroczne forum noszące nazwę Francuskie Dni Kariery odbyło się 28 i 29 lutego w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Magda Tranwan, dyrektor Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, tłumaczy przed mikrofonem Virginie Little, skąd pomysł organizacji forum oraz opowiada o jego pierwszej edycji.
Pierwsze francuskie dni kariery zostały zorganizowane pod wpływem ambasadora Francji, który wówczas był w Polsce, pana Pierre Menin, który wobec otwierającego się częściowo rynku pracy we Francji stwierdził, że byłoby interesujące zorganizowanie forum na rzecz zatrudnienia i oczywiście skierował się do nas, do Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, żeby takie forum zorganizować, oczywiście we współpracy z przedsiębiorcami. Ponieważ obserwujemy rynek pracy regularnie poprzez naszych przedsiębiorców, pomysł wydał nam się szalenie interesujący, bo rzeczywiście rynek pracy zaczynał być coraz bardziej napięty. No i zresztą firmy francuskie rozwijające się w Polsce mają cały czas potrzeby, jeśli chodzi o zatrudnianie nowych pracowników. W związku z tym przedsiębiorcy bardzo chętnie podjęli wyzwanie. I właśnie w taki sposób powstał pomysł do zorganizowania pierwszych francuskich dni kariery. Na pierwszych targach wzięło udział około 20 przedsiębiorców i 30 szkół wyższych i centrów szkoleniowych. Od razu mieliśmy pierwsze niespodzianki. Pierwszą z nich był fakt, że właśnie tylko około 20 firm potrafiło przedstawić ponad 800 stanowisk pracy, co daje imponujące statystyki. to, co nas zachęciło do zorganizowania drugich dni kariery, to przede wszystkim właśnie odzew po pierwszych. Przede wszystkim targi już w jego pierwszej edycji odwiedziło ponad 6 tysięcy osób, co było dla nas olbrzymim zaskoczeniem. Oczywiście jesteśmy świadomi tego, że usytuowanie targów w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego było pomocne. Jesteśmy świadomi tego też, że podstawienie przez nas autokarów w kilkunastu polskich miastach pozwalających na dojechanie do Warszawy osobom, które być może w innej sytuacji nie zdecydowałyby się na odwiedzenie targów pracy. Na pewno to były motory do tak licznej frekwencji. Niemniej dzisiaj już wiemy, że z tych 800 ofert pracy, które były proponowane, firmy w 70% znalazły osoby i zatrudniły je. Dlatego też drugie francuskie dni kariery stały się dla nas pewną oczywistością. I na razie statystyki nas nie rozczarowują, bo mamy ponad 30 firm, które są obecne i około 20 centrów akademickich i szkoleniowych. Oferujemy ponad 1500 ofert pracy, z czego duża większość jest proponowana tutaj w Polsce. To jest około 900 ofert pracy w Polsce. Około 600 są to stanowiska pracy proponowane we Francji, ale też w Luksemburgu, w Hiszpanii, czyli nie tylko na rynku francuskim. To, co zasługuje na uwagę, to przede wszystkim różnorodność tych ofert. Około 40% ofert są proponowane przez zakłady przemysłowe. Oczywiście nie znaczy to, że stanowiska proponowane są stanowiskami przy liniach produkcyjnych. Są to stanowiska w strukturach handlowych czy finansowych tychże firm. Niemniej świadczy to o olbrzymim potencjale i nadal bardzo dużej dynamice rozwoju firm francuskich w Polsce, no ale też nie tylko. Ja myślę, że to, co charakteryzuje aktualnie rynek pracy, to przede wszystkim potrzeba znalezienia wyróżników, które pozwalają na szybsze znalezienie pracy. Okazuje się, że dzisiaj znajomość języka francuskiego jako znajomość tego drugiego po angielskim języka obcego staje się dużym atutem dla przedsiębiorców i to nie tylko dla przedsiębiorców francuskich. Na targach mamy obecność kilku dużych międzynarodowych firm konsultingowych czy z sektora informatyki i nowych technologii, które poszukują pracowników ze znajomością języka angielskiego, ale również ze znajomością języka francuskiego. Czyli język francuski staje się rzeczywiście wartością dodaną dla wielu pracodawców. No ale przede wszystkim jest to wartość dodana dla samego pracownika czy osoby poszukującej pracy, dlatego że pozwala jej na wybranie pracy lepszej, o większych walorach i przede wszystkim o mobilności międzynarodowej.
Pierwszym i najważniejszym celem wystawców jest rekrutacja. Forum jest jednak też okazją, aby promować firmy. Virginie Little rozmawia z Henrykiem Koźmińskim z firmy Michelin, który na targach był już po raz drugi.
W zeszłym roku może było bardziej spontaniczne, gdyż to były pierwsze targi. W tym roku jest to już kolejna edycja, bardziej uporządkowane w sensie organizacyjnym, chociaż nie można powiedzieć, że było źle w zeszłym roku. Ale no, zawsze rok czasu to robi swoje. Jeśli rozchodzi o nasze oferty, pozyskiwanie. Po prostu targi służą do prezentacji oferty, natomiast tak czy inaczej finalizuje się wszystko w zakładzie pracy. Także trudno powiedzieć, jaki był wpływ targów, ale na pewno jest. Dlatego, że ten nasz przyszły pracownik ma możliwość bliższego poznania na miejscu, tam gdzie mieszka, że tak powiem, ten pracodawca przychodzi do niego, a nie odwrotnie. Stąd też taka pozytywna rola targów w kontekście prezentacji firmy, a szczególnie oferty zatrudnieniowej firmy, jak również i filozofii zatrudniania i tak dalej.
A czy Państwo są dzisiaj na targach, żeby też rekrutować nowych współpracowników?
No, taki jest nasz główny cel, prawda? Bo firma Michelin jako producent jest bardzo dobrze znana nie tylko w Polsce, ale na świecie. Natomiast w Polsce niekoniecznie jest znana jako bardzo dobry pracodawca. I to jest nasz cel. Przedstawienia firmy jako pracodawcy. Michelin bardzo dobry pracodawca, stąd też w naszej ofercie bardzo dużo informacji na temat tego, co pracownik może uzyskać. Nie tak na kogo my czekamy, co my możemy zaoferować, żeby on poznał tą firmę, żeby on myśląc o tej firmie myślał o jako pracodawcy docelowym, a nie żeby sobie gdzieś tam popracować i zobaczyć co dalej. My nie poszukujemy na stanowisko, tylko w pierwszej kolejności poszukujemy pracowników do pracy w firmie. Jeżeli pracownik może pracować w naszej firmie, może spełnić nasze oczekiwania, to wówczas w tak potężnej firmie znajdzie się miejsce, trudno mówić dla każdego, ale mamy bardzo, bardzo dużo różnorakich ofert, od konstruktora po menedżera.
Czy trzeba koniecznie mówić po francusku, żeby pracować u Michelin?
Nie trzeba koniecznie mówić po francusku, ale trzeba znać jeden z dwóch języków, francuski lub angielski. To nie jest jakieś coś, co jest traktowane jako umiejętność, jako kwalifikacje. To jest jako narzędzie pracy. Nie jest możliwe, żeby pracować w firmie globalnej, rozwijać się w niej, nie znając jednego z tych dwóch języków.
RFI.
Drugą część reportażu Virginie Little nadamy jutro.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Islandia jest najmłodszym dzieckiem naszej planety, a co za tym idzie, także szalenie cennym laboratorium przyrodniczym dla geologów. W momencie, w którym zaczynają się cyfry, tam kończy się ludzka fantazja. Z tym, że trudno nawet wyobrazić sobie wodospad, który ma wysokość 45 metrów, rozpościera się na szerokości całego kilometra, a w ciągu jednej sekundy przelewają się przezeń 193 metry sześcienne wody. To właśnie liczby. A właśnie taki wodospad istnieje na Islandii, na rzece Jokulsa i Fjolum, która ma od źródła do ujścia długość nieco ponad 206 kilometrów. Wodospad ten nazywa się Detifoss. Przyroda na Islandii jest zupełnie inna jak przyroda spotykana gdzie indziej na Ziemi. Czeski wulkanolog Vlastimil Konieczny, który brał udział w specjalnej ekspedycji na tę wyspę w roku 1993, mówi: Islandia wynurzyła się z morza stosunkowo bardzo późno, jeśli chodzi o wiek naszej planety, dopiero gdzieś około 16 tysięcy lat temu. Skorupa ziemska jest tam bardzo cienka, ma zaledwie około 8 do 10 kilometrów grubości, podczas gdy pod innymi kontynentami grubość ta może sięgać i do 40 kilometrów. Islandia stanowi część śródatlantyckiego ryftu geologicznego, czyli rowu tektonicznego. Pofalowanie geologiczne przechodzi na dnie morza przez tysiące kilometrów, powodując powstawanie aktywnych wulkanów i wulkaników podmorskich. W miejscach, w których Ziemia ma cienką powierzchnię, wypuszczają one na powierzchnię gorącą lawę, magmę, która rozpływa się, łamie ziemskie płyty geologiczne, odpycha je od siebie i potem wlewa się w powstałe szczeliny. Z niejakim przybliżeniem możemy wyobrazić sobie ten proces jako gojącą się ranę. Szczelina między dwoma krańcami tej rany stopniowo się suszy, wypełnia, czyli jak gdyby goi się. Przez wiele lat geologowie mogli jedynie domyślać się, co dzieje się w morskich głębinach. Gdy pojawiły się pierwsze łodzie podwodne, marynarze szukali w morskich głębinach raczej okrętów wroga, a znaleźli właśnie ten szczególny rów tektoniczny, ograniczony równoległymi uskokami. Islandia jest częścią wybrzuszenia płaszcza ziemskiego, ale jedyną, która spod wody wydostała się na jej powierzchnię. W środku wyspy mamy dwa wulkaniczne grzbiety, na których wulkany są stosunkowo młode, mają maksymalnie po milion lat. Na obrzeżach wyspy są one znacznie starsze, ich wiek dochodzi do 8 milionów lat. Czyli jak łatwo wydedukować, zewnętrzne rany zagoiły się na terenach Islandii jeszcze wtedy, gdy znajdowała się ona pod wodą. Natomiast te rany w środku wyspy cały czas jeszcze się goją. Wróćmy jednak do wodospadu Detifoss. Znajduje się wokół niego olbrzymia kamienna pustynia, na której przez cały czas wieje silny wiatr, niosący ze sobą liczne ziarenka piasku. Nic dziwnego, że Amerykanie wybrali właśnie ten obszar dla astronautów USA do prowadzenia ćwiczeń przed lądowaniem na Księżycu. Jest to nie tylko bardzo nieprzyjazny, ale i najbardziej suchy teren na całej wyspie. I zaraz ta niespodzianka, wielki wodospad. To jakby geologom objawiło się nagle UFO. Wspomniany geolog konieczny tłumaczy, wszystkie rzeki na Islandii biorą źródła w lodowcach. Gdy lody topnieją, to ciekną z nich strumienie wody, które jakoś muszą dostać się do morza. Nie jest to wcale taka prosta sprawa, bo rzeźba terenu jest różna. Teren ten wcale nie musi opadać, wręcz przeciwnie, najczęściej wznosi się, a woda musi jakoś te wysokie wzniesienia przebyć. Wszystko to odbywa się na stosunkowo małym obszarze. W związku z tym wygląda to trochę tak, jakbyśmy oglądali jakiś przyspieszony film. Siła wody jest tak duża, że zabiera ona ze sobą nie tylko małe kamienie, ale drąży także i obala większe skały. Tworzą się w ten sposób kaniony. W Thingvellir, koło stolicy Islandii, Reykjaviku, można zobaczyć olbrzymią geologiczną atrakcję, a mianowicie oba brzegi rowu tektonicznego. Z jednej strony jest to brzeg tektonicznej płyty kontynentu europejskiego, a z drugiej brzeg płyty kontynentu amerykańskiego. A wygląda to jak zwykły kanion po wyschniętej rzece. Szczegóły tego niezwykłego zjawiska oraz dalsza geologiczna wizyta na Islandii w następnej audycji z cyklu Eureka.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja 12. Jean-Patrick Manchette, le petit bleu de la côte ouest. Patrick Manchette urodził się w roku 1942. Zanim wydał pierwszą książkę, był nauczycielem francuskiego w Wielkiej Brytanii. Jego debiutancka pozycja ukazała się w roku 1971 w słynnej serii wydawniczej powieści kryminalnych Série Noire. Odtąd pisze dużo i co roku publikuje nową powieść kryminalną. Prasa widzi w nim nowego lidera tego gatunku, zwanego we Francji Polar. Ale Manchette jest również autorem artykułów prasowych, scenariuszy, adaptacji filmowych, komiksów, sztuk teatralnych i przekładów. Przez kilka lat jest szalenie aktywny. Jednak w roku 1980, znużony popularnością, którą uważa za absurdalną, i rozczarowany powierzchownością środowiska gwiazd, decyduje się opuścić scenę literacką. W wywiadzie dla dziennika Libération oświadczy:
La prétention littéraire m'a toujours dégoûté.
Przez 10 następnych lat Manchette unika wystąpień publicznych, lecz cały czas pracuje. Regularnie zamieszcza kronikę w czasopiśmie Polar, pisze powieści szpiegowskie, których nie publikuje, tłumaczy książki swego przyjaciela, Amerykanina Rossa Thomasa, byłego agenta służb specjalnych. Pasjonuje go międzynarodowa polityka lat powojennych. Akcję ostatniej swej powieści, La Princesse du Sang, wiąże z rewolucją kubańską. Celem bliższego poznania tego okresu udaje się na Kubę, skąd przywozi wiele zdjęć i notatek. Umiera na raka w roku 1995, mając zaledwie 53 lata. Jean-Patrick Manchette zdobywa rozgłos w roku 1971 powieścią L'affaire Ngustro, w której rozprawia się z korupcją polityków i ich powiązaniami ze światem przestępczym. Za wydaną rok później książkę O Dingo au Château otrzymuje najważniejszą nagrodę literacką w kategorii powieści kryminalnych, ale największy sukces przynosi mu Nada, w której opowiada historię grupy terrorystycznej zlikwidowanej przez policję. Podobny wątek rozwija w kolejnej powieści, Le Petit Bleu de la Côte Ouest, którą się dzisiaj zajmiemy. W książce tej Manchette opisuje z wielką przenikliwością zjawisko, wręcz stereotypowe, lat 70. Sfrustrowana młodzież mieszczańska buntuje się przeciwko społeczeństwu konsumpcyjnemu i szuka ucieczki w łączności z naturą. Tytuł powieści, Le Petit Bleu de la Côte Ouest, odnosi się do kierunku w jazzie zwanego West Coast,
którym pasjonuje się Żerfo, główny bohater. Jest on energicznym człowiekiem sukcesu, zadowolonym ze swego życia. Ale pewnego dnia zostaje wmieszany w aferę przestępczą i zaczyna go to bawić. Zrywa ze swą przeszłością i wciela się w rolę bohatera, jakiej wymaga od niego nowa sytuacja. Żerfo ratuje życie ofierze wypadku drogowego i od tego momentu zaczynają się jego kłopoty. Ścigany przez morderców zdołał wsiąść do pociągu, ale wyrzucony z niego przez przygodnego włóczęgę łamie nogę. Pomocy udziela mu nieznajomy mężczyzna. W rozmowie, którą usłyszycie, Żerfo wyjaśnia młodej Alfonsine, jak to się stało, że niechcący został bohaterem. Akcja sceny toczy się zimą w górach w domu leżącym na uboczu alpejskiej wioski.
Vous n'êtes pas d'ici? Vous êtes parisien?
D'origine. Vous ne me croiriez pas si je vous racontais comment j'ai atterri ici.
Essayez toujours.
C'est très simple. Jusqu'à l'été dernier, j'étais cadre moyen dans une boîte à Paris. J'ai pris mes vacances et deux hommes ont essayé à deux reprises de m'assassiner pour une raison que j'ignore. Deux hommes que je ne connais pas. À ce moment-là, j'ai abandonné ma femme et mes enfants et au lieu de prévenir la police... Je me suis enfui au hasard. Je me suis retrouvé dans un wagon de marchandises qui traversait les Alpes. Un vagabond m'a assommé à coups de marteau et jeté du train. Je me suis cassé le pied. C'est pour ça que je boite. Votre père, votre grand-père, m'a recueilli et soigné. Et voilà, c'est la pure vérité.
Buvez encore un pot.
Si je vous disais que c'est une trace de balle, tenez, cette touffe blanche.
Oui, oui, vous êtes un aventurier.
Non, vous ne comprenez pas. Non, pas du tout. Je suis le contraire.
Qu'est-ce que c'est, le contraire?
Un type qui ne veut pas d'aventure.
Vous ne voulez pas d'aventure? Vous êtes heureux, vous ne voulez pas d'aventure.
Une aventure avec vous? Excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis confus.
Usłyszany przed chwilą dialog jest fragmentem powieści Le Petit Bleu de la Côte Ouest, której autorem jest Jean-Patrick Monchet. Tekst ten posłuży nam na następnej lekcji do poznania słownictwa z zakresu tematyki kryminalnej oraz sposobu wyrażania takich uczuć jak zmieszanie i niepewność.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Mogą nas Państwo słuchać przez internet www.rfi.fr.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W czasie poprzedniej lekcji usłyszeliście rozmowę bohaterów powieści Le Petit Bleu de la Côte Ouest, której autorem jest Jean-Patrick Manchet. Posłuchajcie jej jeszcze raz. Żerfo wyjaśnia młodej Alfonsine, jak mimo woli został bohaterem. Akcja sceny toczy się zimą w górach, w domu leżącym na uboczu alpejskiej wioski.
Vous n'êtes pas d'ici? Vous êtes parisien?
D'origine. Vous ne me croiriez pas si je vous racontais comment j'ai atterri ici.
Essayez toujours.
C'est très simple. Jusqu'à l'été dernier, j'étais cadre moyen dans une boîte à Paris. J'ai pris mes vacances et deux hommes ont essayé à deux reprises de m'assassiner pour une raison que j'ignore. Deux hommes que je ne connais pas. À ce moment-là, j'ai abandonné ma femme et mes enfants et au lieu de prévenir la police... Je me suis enfui au hasard. Je me suis retrouvé dans un wagon de marchandises qui traversait les Alpes. Un vagabond m'a assommé à coups de marteau et jeté du train. Je me suis cassé le pied. C'est pour ça que je boite. Votre père, votre grand-père m'a recueilli et soigné. Et voilà, c'est la pure vérité.
Buvez encore un pot.
Si je vous disais que c'est une trace de balle, tenez, cette touffe blanche.
Oui, oui, vous êtes un aventurier.
Non, vous ne comprenez pas, non, pas du tout. Je suis le contraire.
Qu'est-ce que c'est, le contraire?
Un type qui ne veut pas d'aventure.
Vous ne voulez pas d'aventure? Vous êtes heureux, vous ne voulez pas d'aventure.
Une aventure avec vous? Excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire, je suis confus.
Czy zrozumieliście ten tekst?
Gerfaut est-il parisien?
Czy Gerfaut jest paryżaninem?
Oui, d'origine.
Quel était le métier de Gerfaut?
Kim był Gerfaut z zawodu?
Il était cadre moyen dans une entreprise.
Pourquoi s'est-il enfui?
Dlaczego uciekł?
Parce que deux hommes ont essayé de l'assassiner.
Gerfaut est-il marié?
Czy Gerfaut jest żonaty?
Oui, mais il a abandonné sa femme et ses enfants.
Pourquoi boite-t-il?
Dlaczego kuleje?
Parce qu'il s'est cassé le pied en tombant d'un train.
Pourquoi est-il dans cette cabane?
Dlaczego znalazł się w tym domu?
Parce que le grand-père d'Alphonsine l'a recueilli et soigné.
Est-ce que la jeune fille comprend qui il est?
Czy dziewczyna zrozumiała, kim on jest?
Non, elle pense qu'il est un aventurier.
Opowiadając swoją historię, Gerfaut używa słownictwa typowego dla powieści kryminalnej. Posłuchajcie.
Deux hommes ont essayé à deux reprises de m'assassiner.
Assassiner, zamordować, znaczy tuer volontairement, zabić z premedytacją. Pochodnym rzeczownikiem jest assassinat, morderstwo, a jego synonimem jest meurtre. W powieści kryminalnej zawsze występuje co najmniej jeden morderca i oczywiście policja, która ma za zadanie znaleźć winnego i przywrócić porządek.
Au lieu de prévenir la police, je me suis enfui au hasard.
Opowiada Gerfaut, po czym okazuje dowód, że do niego strzelano.
Si je vous disais que c'est une trace de balle, tenez, c'est touffe blanche.
Ludzie uzbrojeni w pistolet, d'un pistolet, usiłowali go zabić. La balle, czyli kula, drasnęła lekko głowę. Gerfaut nie bardzo potrafi zrozumieć i wyjaśnić, co go spotkało. Wynika z tego zabawne nieporozumienie. Dziewczyna uważa go za kogoś, kim nie jest.
Oui, oui, vous êtes un aventurier.
Non, pas du tout. Je suis le contraire.
Qu'est-ce que c'est, le contraire?
Un type qui ne veut pas d'aventure.
Słowo aventurier ma w języku francuskim wymowę raczej pejoratywną. Początkowo oznaczało korsarza, corsair, albo pirata, pirat, a później osobę niemoralną, bez skrupułów, sans aucun principe moraux. Dzisiaj l'aventurier to także personne qui cherche l'aventure par goût du risque, czyli lubiący ryzyko, poszukiwacz przygód i silnych wrażeń. Można więc powiedzieć...
Jack London était un aventurier qui écrivait et voyageait dans le monde entier.
Lub w innej sytuacji?
Ma fille, épouser ce type qui n'a aucun travail fixe, c'est aventurier? Jamais.
Ale w języku francuskim l'aventurier może również określać une personne qui vit d'intrigue, amatora przygód miłosnych. Avoir une aventure, mieć przygodę, to inaczej mieć krótki romans z przygodnym partnerem.
Il ne supporte pas le mariage. Il a besoin d'aventure.
J'ai rencontré une femme pendant le congrès. Superbe. Une belle aventure d'un soir.
W takim właśnie znaczeniu Alphonsine używa słowa aventure pod koniec rozmowy. Kiedy Gerfaut stanowczo zaprzecza i mówi, że nie szuka przygody, dziewczyna dziwi się.
Vous ne voulez pas d'aventure? Vous êtes heureux? Vous ne voulez pas d'aventure?
Ten fragment dialogu oddaje dwuznaczność słowa aventure. Skonsternowany Gerfaut daje wprawdzie odpowiedzi pozornie sprzeczne, ale jego reakcja jest normalna. Nie ma bowiem nic przeciwko aventure amoureuse, czyli przygodzie miłosnej, ale nie pociągają go podróże po świecie w poszukiwaniu aventure, czyli silnych wrażeń. Powróćmy do tekstu. Oszołomiony niedawnymi zdarzeniami, Gerfaut opowiada o nich jak o niespodziewanych i niezrozumiałych przygodach. Ale najpierw wspomina o swoim wcześniejszym, spokojnym życiu i monotonnej pracy.
J'étais cadre moyen dans une boîte à Paris.
Używa czasu przeszłego, niedokonanego, imparfait, aby zaznaczyć, że taki stan trwał przez pewien okres. Potem przechodzi na czas dokonany, passé composé.
J'ai pris mes vacances. Deux hommes ont essayé à deux reprises de m'assassiner. J'ai abandonné ma femme et mes enfants. Je me suis enfui au hasard. Je me suis retrouvé dans un wagon de marchandises. Un vagabond m'a assommé à coups de marteau. Et jeté du train. Je me suis cassé le pied. Votre grand-père m'a recueilli et soigné.
Użyty w tych zdaniach czas przeszły złożony trybu orzekającego wskazuje, iż czynności trwały krótko i następowały szybko po sobie. W języku francuskim używamy tego czasu, kiedy chcemy podkreślić, że chodzi o czynność jednorazową i zakończoną. Gerfaut z niedowierzaniem odnosi się do tego, co mu się przydarza. Tak bardzo przygody te są do niego niepodobne. Jest oszołomiony. Używa trybu przypuszczającego, którym wyraża swoje zaskoczenie.
Vous ne me croiriez pas si je vous racontais comment j'ai atterri ici.
Tryb przypuszczający wyraża na ogół w języku francuskim założenie teoretyczne, sytuację hipotetyczną. Na przykład.
Tu aurais peur si je t'embrassais.
Albo.
Nous danserions ensemble si tu aimais le tango.
W obydwu wypowiedziach wyczuwamy cichą nadzieję, że dojdzie do pocałunku albo że partner polubi tango. Jednak prawdopodobieństwo spełnienia tych warunków jest niewielkie. Gerfaut jest zdezorientowany. Tymczasem młoda kobieta, z którą rozmawia, jest bardzo rzeczowa. Chce go podnieść na duchu i zrozumieć. Alphonsine konstatuje.
Vous n'êtes pas d'ici? Vous êtes parisien?
Później zachęca go, by spróbował wyjaśnić, co go spotkało.
Essayez toujours.
Mogłaby w tej sytuacji powiedzieć również.
Mais allez-y, osez. Ne vous en faites pas. Faites donc. Dites-moi.
Alphonsine chce, aby Gerfaut się posilił, namawia go jak chorego, żeby coś wypił. Przekonaliśmy się dzisiaj, jak niepewność, wzmagającą napięcie, wyrazić można powtórzeniami i trybem warunkowym, zaś szybką akcję, istotny element każdego opowiadania kryminalnego, za pomocą czasu przeszłego złożonego.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
I I tak zbliżyliśmy się do końca naszej audycji. Ja jeszcze powtórzę dwie wiadomości dnia. Płyną gratulacje do prezydenta elekta w Rosji. Opozycja uważa niedzielne wybory za nieprawomocne. Policja rozproszyła opozycyjno-manifestantów na ulicach Moskwy, natomiast demonstracja w Petersburgu zgromadziła 3000 osób. Armia izraelska zakończyła operację prowadzoną w Strefie Gazy. Prezydent Mahmud Abbas zawiesił w niedzielę wszelkie rozmowy pokojowe z Izraelem, jednak w poniedziałek ponowił propozycję podpisania porozumienia o zawieszeniu ognia. I to już wszystko. Żegnamy się serdecznie. Agnieszka Kumor, Adela i Frédéric. Zostawiamy Państwa w objęciach Charlesa Aznavoura. Non, je n'ai rien oublié.
Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses. Et le destin pressé, un instant, prend la pause. Non. Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi tu n'as pas changé, la coiffure peut-être. Marié, moi, allons donc, je n'en ai nulle envie, j'aime ma liberté, et puis, de toi à moi, je n'ai pas rencontré la femme de ma vie, mais allons prendre un verre, et parle. Es-tu riche et comblé? Tu vis seul à Paris, mais alors, ce mariage entre nous, tes parents ont dû crever de rage. Non, je n'ai rien oublié. Qui m'aurait dit qu'un jour, sans l'avoir provoqué, le destin tout à coup nous mettrait face à face. Je croyais que tout meurt avec le temps qui passe. Non, je n'ai rien oublié. Je ne sais trop que dire, ni par où commencer. Les souvenirs foisonnent, envahissent ma tête, et mon passé revient du fond de sa défaite. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. À l'âge où je portais cœur pour toute arme, ton père ayant pour toi bien d'autres ambitions, a brisé notre amour et fait jaillir nos larmes pour un mari choisi sur sa situation. Sans voix, mais toujours sans réponse. Cela m'a pris longtemps avant que je renonce. Non, je n'ai rien oublié. Le recours est déjà, le café va fermer
Viens. Oui, viens, je te raccompagne à travers les rues mortes. Comme autant des baisers qu'on volait sous ta porte. Non. Non, je n'ai rien oublié. Chaque saison était notre saison d'aimer. Et nous ne redoutions ni l'hiver, ni l'automne. C'est toujours le printemps quand nos 20 ans résonnent. Non. Non. Je n'ai rien oublié. Rien oublié. Cela m'a fait du bien de sentir ta présence.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.